Bardzo serdecznie chciałbym wszystkie osoby, które dzisiaj są razem z nami, przywitać. Wierzę, że na tyle, na ile otwieramy nasze serca, na tyle możemy doświadczać Bożej pełni, Bożej radości, Bożego pokoju, bo o tym mówi Boże Słowo. To, czym grzeba, że dzieje mu się Jezusa serce i Boża natura jest taka, że On chce pomagać w każdej beznadziei, w każdej trudności, w każdym wyzwaniu, które wydaje się nie do przejścia z Jezusem. Jeśli do Niego przyjdziemy, powiemy: Jezu, ratuj, Jezu, pomóż, Jezu, poprowadź. On poprowadzi, On pomoże, On wesprze, On przeprowadzi zwycięsko. Dlaczego? Dlatego, że jest to także element naszego dziedzictwa, część naszego dziedzictwa, jakie mamy w Jezusie Chrystusie. Od dłuższego już czasu mówię na temat dziedzictwa, jakie otrzymaliśmy od Boga w Panu Jezusie Chrystusie. A tym dziedzictwem, w takim jednym zdaniu, są to Boże obietnice zawarte w Słowie, na których możemy polegać, na których możemy prowadzić swoje życie duchowe, na których możemy polegać w naszej modlitwie i oczekiwać ich spełnienia w naszym życiu. Oraz elementem dziedzictwa jest autorytet imienia ofiary krzyża krwi Pana Jezusa Chrystusa. Gdy wierzymy w Boże Słowo i na nim budujemy, gdy powołujemy się na to, na autorytet Jezusa Chrystusa, Słowo Boże staje się objawieniem dla nas, staje się rzeczywistością i idziemy zwycięsko przez nasze życie. To zwiastowanie na temat dziedzictwa oparte było na księdze Jozuego. Przez ostatnie dwa moje kazania usługuję z końcowych rozdziałów 23 i 24 rozdziału tej księgi. Mówiliśmy o tym, co powiedział Jozue: ja i mój dom służyć będziemy Bogu. Gdy przyglądaliśmy się elementom tego przymierza, to odkryliśmy, że powodzenie w przymierzu z Bogiem, w zwycięskim chodzeniu z Bogiem, to determinacja. Jozue, gdy zwrócił się do narodu izraelskiego, to powiedział: usilnie starajcie się. To jest determinacja, którą mamy. O tym też powiedział Pan Jezus: szukajcie Królestwa Bożego. I to słowo szukać oznacza usilne dążenie, szukanie, zabieganie. Więc usilnie starajcie się, to jest determinacja. Oraz Jozue powiedział: i pilnujcie się w swoich sercach, aby kochać Boga. I to jest drugi element tajemnicy zwycięskiego chodzenia w Bogu. Determinacja i miłość do Niego. Jeśli kochamy Boga, jeśli rozumiemy, co On dla nas uczynił w Jezusie Chrystusie, jeśli wiemy, jaką mamy teraz pozycję, dzięki tę duchową pozycję, dzięki ofierze Jezusa, nasze serca nie mogą być bierne, nie mogą być obojętne, ale są przepełnione wdzięcznością. I tydzień temu mówiliśmy o przymierzu miłości. Jak spowodować, by miłość, ta pierwsza miłość w naszych sercach ciągle była świeża? Powiedzieliśmy o dwóch rzeczach. Utrzymuj stan miłości do Boga i robimy to poprzez zaangażowanie się w to, czego On od nas oczekuje, oraz kochaj innych ludzi. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, myśli, duszy, mocy, siły, a bliźniego swego jak siebie samego. I dzisiaj chcę pokazać bardzo silny związek między naszą wiarą a wyrażeniem miłości. Będzie trochę nietypowo, ponieważ przeczytamy większą ilość fragmentów biblijnych, do niektórych większy lub mniejszy komentarz. Rozpoczniemy od pierwszego listu Jana 3:23. Jan bardzo mocno zrozumiał, co Jezus mówił im o miłości, o praktycznej miłości, o działaniu w miłości. I mówi tak w swoim liście do ludzi wierzących. 3:23. A to jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam przykazał. Wiara i praktyczna miłość. Jan mówi, Jego przykazanie polega na tym, że chodzimy w wierze. Polegamy na autorytecie, mocy i ofierze Pana Jezusa Chrystusa. A tę wiarę wyrażamy poprzez wzajemną miłość, bo to jest Jego przykazanie. Gdybyśmy wcześniej przeczytali werset 22, to jest tam napisane, obietnica: otrzymamy od Niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań Jego przestrzegamy i czynimy to, co miłe jest przed Jego obliczem. I kontekst, ten werset. A to jest przykazanie. A więc jeśli oczekujesz spełnienia obietnicy Bożej, jeśli chcesz widzieć, że Bóg odpowiada na Twoje słowo, jeśli chcesz widzieć, że obietnice Jego się sprawdzają w Twoim życiu, to silna wiara, dzieło Pana Jezusa i miłość do innych ludzi. Jan mówi tak, 3 rozdział 9:11. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Zobaczcie, znowu pokazany jest ścisły związek między naszą wiarą w Boga a miłością do innych ludzi. Jan mówi, kto się z Boga narodził, grzechu nie popełnia, nie może grzeszyć, gdyż jest z Boga. I oczywiście rozumiemy, że życie dla Boga charakteryzuje się wolnością nad grzechem. Zdarza nam się zgrzeszyć, ale grzech nie rządzi i grzech nie panuje w naszym życiu. Popełniamy błędy, ale z nimi przychodzimy, wyznając, nazywając po imieniu, prosimy, aby krew Jezusa nas z nich oczyściła. Jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, jeśli się na nowo narodziłeś, jeśli jest w tobie nowa natura, to ty nie chcesz grzeszyć. To ty chcesz podobać się Bogu i nie cieszysz się grzechem. Grzech nie napędza ciebie. Ciebie napędza miłość do Boga. A czasami wskutek braku odporności, słabości, pokusy, zdarzy ci się zgrzeszyć, ale nie żyjesz w grzechu. I o tym tutaj mówi Jan, mówiąc, rozpoznając dzieci Boże i dzieci diabelskie. I mówi tak, kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga. Więc innymi słowy, kto żyje w grzechu notorycznie, nie dba o swoje życie, nie może być z Boga. Jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Ktoś powiedział, no tak, tutaj grzechy, no to się liczy. Ale tak, nawzajem się miłować, kochać brata, to już nie jest takie ważne. Może słowo mówi bardzo, ale to bardzo jasne, że nasza wiara i praktyczna miłość idą w parze. Galacjan 5:6 mówi nam w taki sposób. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Wiara i miłość idą w parze. I wyrażeniem twojej wiary w Boga jest praktyczna miłość do Niego, pokazujesz mu ją w praktyczny sposób, oraz do innych ludzi. I to nie jest łatwe, ale możliwe. Gdybyśmy dalej ten 5 rozdział czytali, to dochodzimy do 13 wersetu. Bo do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Paweł mówi tu o wolności chrześcijanina, dziecka Bożego, w kontekście służenia innym ludziom w miłości. A więc jest to bardzo ważne. I dalej Paweł kontynuuje, 14 werset, albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. I później, gdy czytamy uważnie Boże Słowo, to wiemy, że ten 5 rozdział traktuje o tym, że i zachęca nas do tego, żebyśmy żyli wedle Ducha, abyśmy ujarzmiali nasze ciało, aby miłość była widoczna, aby owoc Ducha był widoczny w naszym życiu, a nie uczynki ciała. I dochodzi do podsumowania Paweł, mówiąc, jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. A więc znowu, jeżeli chodzimy w Duchu i mówimy, że jesteśmy osobami, które się na nowo narodziły i kochają Boga, to łamiemy wszystko, co egoistyczne, co skoncentrowane na mnie, aby zauważać innego człowieka, aby kochać bliźniego, kochać brata, kochać siostrę, kochać innych ludzi i w praktyczny sposób to wyrażać. Wiara jest wyrażana poprzez uczynki i miłość również jest wyrażana poprzez uczynki. Jakub w swoim liście, w drugim rozdziale, powiedział takie słowo od 14 wiersza. Cóż to pomoże, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają w co się przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Twoja wiara jest wyrażana. Tak samo Jakub mówi, nasza miłość musi być wyrażana. To nie są tylko puste słowa, to nie jest tylko mówienie o tym, że kochamy, ale w praktyczny sposób to pokazujemy. I daję wam tutaj przykład, ilustrację. Co z tego, jeśli ja bym wiedział, że ktoś nie ma gdzie przenocować i nie ma co zjeść i w co się ubrać i bym powiedział, idź w pokoju i zająłbym się sobą, czy ja bym rozwiązał jego problem? W ogóle nie. Jak mówi, wiara, jak i miłość są bardzo praktyczne. Nasza wiara wyraża się nasza wiara wyraża naszą miłość. Miłość do Boga poprzez posłuszeństwo, prawość, pobożność, pragnienie bycia z Bogiem, relacja z Nim oraz wyrażana jest poprzez miłość do innych ludzi, czynienie dobra, okazywanie troski, pomocy innym ludziom. W naszej praktycznej wierze musi być aspekt miłości. Jeżeli nasza wiara nie jest zakorzeniona, osadzona na miłości, to tak naprawdę nic nam to nie daje. I znane słowo z pierwszego listu do Koryntian, z 13 rozdziału. Hymn o miłości, ale on zaczyna się z takim stwierdzeniem. 13 rozdział, pierwsze 3 wersety. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Zobaczcie, ktoś by powiedział, no wspaniałe akty wiary, posłuszeństwa Bogu. Przecież Bóg do mnie mówi. Mówię językami, jestem napełniony Duchem Świętym. Mam dar prorokowania, słowo wiedzy. Mam pełnię wiary. Bóg, gdy modlę się, odpowiada i w cudowny sposób uzdrawia. Jestem bardzo szczodry, hojny, całe swoje mienie jestem w stanie oddać, aby pokazać, jak Boga kocham. Jestem gotowy umrzeć. Ale jeśli w tym nie ma miłości, jeśli to nie jest dyktowane miłością, mówi Paweł, to tak naprawdę jest to bezwartościowe. Bo wszystko, co robimy, musi być napędzane miłością. Bo wszystko, co robimy, musi być nakręcane miłością. Jednym zdaniem byśmy mogli powiedzieć na te 3 wersety Pawłowe. Co z tego, że jestem pełen Ducha Świętego, jeśli nie mam miłości i jeśli mną nie kieruje ta miłość? Cóż z tego? Paweł mówi, to jest bezwartościowe. Bóg chce równowagi w naszym życiu. Bóg chce, abyśmy zabiegali o dary duchowe i Bóg chce, abyśmy chodzili w miłości. Ile jest darów Ducha Świętego? Pamiętacie? Wiecie ile? 9. Tak. Słowo mądrości, słowo wiedzy, dar wiary, dar uzdrawiania, dar czynienia cudów, dar proroctwa, dar rozróżniania duchów, dar mówienia językami, dar wykładania, dar tłumaczenia języków. 9. A ile jest cech owocu Ducha Świętego? Wiecie? Też 9. A owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Doskonały balans. Pan Bóg chce nam pokazać doskonały balans. 14 rozdział listu do Koryntian zaczyna się od stwierdzenia. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe. To jest ten doskonały balans. Nawet w tej ilości cech, darów Ducha Świętego i cech owoców Ducha jest doskonały balans. Bóg chce, abyśmy chodzili w równowadze, abyśmy nie popadali ze skrajności w skrajność, ale byli w doskonałym balansie między duchowością i posługiwaniem darami Ducha, a między praktycznym wyrażeniem naszej miłości w stosunku do innych ludzi. Bóg chce takiej równowagi w naszym życiu. Dlaczego? Dlatego, że dary duchowe są na teraz. Są doczesne, ulotne, przemijające, tymczasowe, bo potrzebne do budowania Kościoła na dziś, na teraz. W tej chwili Duch Święty został nam dany, kiedy żyjemy tutaj na tej ziemi. Natomiast miłość nie ma końca. Gdybyśmy ten 13 rozdział czytali dalej, później od 4 wiersza do 7 Paweł mówi o cechach miłości i o tym, i nad tym pochylimy się następnym razem, co to znaczy w praktyce kochać, jaka jest miłość. Ale 8 werset mówi: miłość nigdy nie ustaje. Jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli ktoś mówi językami, one też ustaną. Jeśli ktoś ma wiedzę od Ducha Świętego, to na dzisiaj jest potrzebne. Później ona wnikać się obraca. Ale miłość nigdy nie ustaje. I kończy ten rozdział stwierdzeniem: teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. Lecz z nich największa jest miłość. Miłość była przed założeniem świata. Miłość jest dzisiaj tutaj, na ziemi. I miłość będzie w wieczności. Bo Bóg jest miłością i Bóg jest jej dawcą. Dlatego to, co na ziemi jest przemijające, ulotne, na dzisiaj potrzebne. Natomiast miłość bezwzględnie była, jest i będzie. Bo Bóg jest miłością. I ta Boża miłość, dlatego że my dookreślamy sobie, mówiąc o miłości, natomiast w języku greckim są cztery takie główne słowa stwierdzające różne rodzaje miłości. Jest miłość fizyczna między mężczyzną a kobietą. Jest miłość rodzinna między członkami rodziny. Jest miłość przyjacielska, gdzie ktoś z kimś w bliskich relacjach jest. I jest także miłość właśnie Boża. Ona w języku greckim mówi się agape. I ta miłość agape, Boża miłość, to nie uczucie, to nie stan emocjonalny, ale świadomy wybór, świadoma decyzja każdego człowieka, tak jak i Pana Boga, gdy wcześniej posłał Jezusa. Tak Bóg umiłował świat, że posłał swojego jednorodzonego Syna, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to nie był stan emocjonalny, uniesienie Pana Boga. I tak samo w naszym życiu miłość agape to nie uczucie, stan emocjonalny, uniesienie, ale świadomy wybór, świadoma decyzja. Ja chcę kochać, ja będę kochać daną osobę bez względu na konsekwencje i bez względu na to, co ona mi uczyniła. I to jest wybór, którego dokonujemy. W Starym Testamencie Pan Bóg bardzo mocno pilnował tego przykazania: kochaj mnie i bliźniego. I bliźni w starotestamentowym ujęciu to przyjaciel, znajomy i sąsiad. To był człowiek, gdy Żyd słyszał kochać mam bliźniego, to myślał o znajomych, o przyjacielach i o swoich sąsiadach. Natomiast Jezus w Nowym Testamencie rozszerza wpływ działania miłości. W Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, gdzie rozpoczyna swoje kazanie na górze, gdy siedzi i ludzi jest bardzo dużo, on naucza i wielokrotnie mówi: słyszeliście, iż napisano lub powiedziano, ale ja wam powiadam, i dodaje, uzupełnia, powiedziałbym, podnosi jakby poprzeczkę wyżej. I w tym kontekście dokładnie tak samo zrobi. W 5 rozdziale, gdy czytamy wypowiedź Jezusa, to Jezus dokładnie w taki sam sposób zrobił. Powiedział do nich w 43 wersecie: słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Bo Bóg tak właśnie kocha człowieka. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli się na nowo narodziłeś, jeśli Duch Boży mieszka w tobie, to ta miłość agape nie będzie stanem uniesienia emocjonalnego, nie będzie uczuciem, dzisiaj jest, jutro jej nie ma, ale będzie świadomą decyzją, za którą idą czyny w twoim życiu. Ja chcę kochać każdego człowieka. Jezus rozszerza wpływ tej miłości na nieprzyjaciół, przeciwników, wrogów, oprawców i prześladujących nas, krzywdzących nas. Ilustracja z Bożego Słowa to 10 rozdział Ewangelii Łukasza, gdy do Pana Jezusa przychodzi jeden z uczonych w zakonie, a więc dokładnie wiedział, co mówi. Jest napisane w 10 rozdziale, w 25 wersecie, że przyszedł do niego uczony w zakonie, w piśmie i wystawiał Jezusa na próbę. I powiedział: nauczycielu, co mam robić, aby dostąpić życia wiecznego? Jezus popatrzył na niego, wiedział, kim jest, mówi: co jest napisane w zakonie, jak czytasz? On mówi: będziesz miłował Pana Boga swego, a bliźniego swego jak siebie samego. Jezus mówi: to jest bardzo proste. Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył, będziesz miał życie wieczne. A on zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: a kto jest bliźnim moim? Co nam powiesz? I wtedy Jezus podaje im ilustrację człowieka, który został pobity, zostawiony prawie umarłym i przechodził tamtędy kapłan, przechodził tamtędy lewita, zobaczyli go, popatrzyli, ale przeszli, nie zadając sobie trudu, aby zainteresować się tym człowiekiem. I także tą drogą przejeżdżał Samarytanin. Podróżował tamtędy, gdy zobaczył tego człowieka, podjechał do niego, zaopiekował się nim, pomógł go, opatrzył rany, wsadził na swoje bydle, na swoje zwierzę, do najbliższej gospody go zaprowadził, zatroszczył się o niego. Powiedział gospodarzowi: ja tędy będę wracał, opiekuj się, dał mu pieniądze, a jak ja będę wracał, to zobaczymy, jeśli coś więcej wydasz na niego, to ja ci to wynagrodzę, wyrównam, wszystko będzie dobrze. I Pan Jezus, opowiadając tę historię, mówi do uczonego w piśmie: jak myślisz, kto jest tym bliźnim z tych trzech? On mówi: ten, który pomógł. I Jezus do niego powiedział: idź i czyń podobnie. Samarytanin. Człowiek, który wielokrotnie może był przez Żydów wyzywany. Być może wielokrotnie potrzebował pomocy, bo Żydzi nie utrzymywali stosunków, żadnej relacji społecznej z Samarytanami. Traktowali ich jako gorszych. Czasami woleli, jeśli mieliby przechodzić przez wioski samarytańskie, iść naokoło, żeby czasami nie przejść przez ziemię tych porach, Samarytan. I ten to Samarytanin staje się wzorem dla uczonego w piśmie, pokazywaniu miłości. Ten, który może zaznał wiele krzywdy. Ten, który wiele razy może był wyśmiewany i odwracali się od niego Żydzi, gdy prosił ich o pomoc. Ten właśnie Samarytanin staje się najlepszym w potrzebie. To nam pokazuje, że okazywanie miłości innym ludziom kosztuje. To nie jest tylko powiedzenie komuś: kocham cię. To nie jest tylko napisanie SMS-a: kocham cię. To nie jest tylko stwierdzenie: kocham cię. Okazywanie miłości kosztuje, tak jak w przypadku tego Samarytanina. Poświęcenie czasu, trud, wysiłek, zmiana swoich planów, finanse, pieniądze, które za tym poszły, dalsza troska, zainteresowanie tym człowiekiem. A więc to jest praktyczna, bardzo praktyczna miłość. Miłość zawsze jest bardzo praktyczna, jest wymierna, jest policzalna. Moglibyśmy powiedzieć, ona objawia się w naszym czynie. Ona objawia się w naszym uczynku. To są te ofiary miłości, czyny miłości, które składamy, które robimy. Dlatego też, jeśli naszą wiarę wyrażamy poprzez czynną, praktyczną miłość w stosunku do innych ludzi, dlatego też Bóg odbiera to jako coś szczególnego, jako coś niezwykłego, coś, co Jemu się bardzo, ale to bardzo podoba. Hebrajczyków 13:16. Autor tego listu przypomina i mówi: a nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Nie zapominajcie o tym. Dlaczego? Bo takie ofiary podobają się Bogu. Bóg cieszy się, Jemu się to podoba, kiedy my jako ludzie dobrze czynimy innym, kiedy okazujemy sobie nawzajem pomoc. Jest to ofiara składana dla Niego. Jemu się to podoba. I autor tego listu przypomina, przestrzega Kościół, aby nie zapominali dobroczynności i pomocy wzajemnej. Bo jest to ofiara, która podoba się Bogu. I również Filipian 4:18 jest napisane bardzo podobne słowo. Paweł, który otrzymał pomoc finansową, wsparcie od wierzących ludzi, pisze tak: poświadczam, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar, przyjemną wolność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. A więc to, gdy wykładamy swoje pieniądze i pomagamy komuś, gdy wykładamy i wspieramy, jest to ofiara mile widziana przed Bogiem. Paweł ją nazywa przyjemną wolnością, bo ten zbór zebrał pieniądze i przesłał Pawłowi, aby mógł służyć, aby mógł oderwać się od pracy fizycznej, ale pracować na niwie pańskiej, służyć. I on, pisząc o tym, mówi, że jest to także ofiara mile widziana, w której Bóg ma upodobanie. Więc Bóg odbiera to jako coś szczególnego, kiedy pomagamy ludziom, kiedy wspieramy ich, kiedy w praktyczny sposób nasza miłość jest przedstawiana i prezentowana. Dlaczego? Dlatego, że na sam koniec możemy to powiedzieć. Okazując miłość innym ludziom, chwalisz, wywyższasz i czcisz samego Boga. Okazując miłość innym ludziom, jesteś człowiekiem, który chwali, który wywyższa i czci swojego Boga. Jan powiedział: nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, gdy nie zauważasz ludzi, którzy są wokół ciebie. Jest to niemożliwe. Dlatego pomagając ludziom, rodzinie, najbliższym, pomagając Kościołowi, jak Paweł w liście do Galacjan powiedział, domownikom wiary, braciom i siostrom w Chrystusie, którzy potrzebują pomocy, pomagając innym ludziom, których Bóg stawia na naszej drodze, poprzez te akty, jako ofiary, które są miłe dla Boga, chwalimy, wywyższamy i czcimy Jego imię. I Bóg w tym odbiera chwałę i jest niezmiernie szczęśliwy, że ta natura, którą On ma, a jest to natura, która daje, jest także i w Tobie i we mnie, że my także chcemy dawać, że my także chcemy kochać, że my chcemy w praktyczny sposób pokazywać, że Bóg przemienił nasze życie, że Jezus jest naszym Panem i w praktyczny sposób kochamy Jego, Boga, i kochamy innych ludzi. Amen.